Szlachetne zdrowie w Polskim Radiu Białystok.
Dzień dobry, Renata Reda. Trwa Europejski Tydzień Profilaktyki Raka Szyjki Macicy. To czas, w którym częściej niż zwykle mówi się o profilaktyce i leczeniu tej choroby. A jest to jedna z tych chorób, na którą mamy skuteczne sposoby, by się nie pojawiła. I między innymi o tym będziemy mówić w programie Szlachetne Zdrowie. Gośćmi są dr Rafał Kisielewski, specjalista ginekologii onkologicznej, specjalista położnictwa i ginekologii z oddziału onkologii ginekologicznej Białostockiego Centrum Onkologii. Dzień dobry.
Dzień dobry, miło mi.
Oraz dr Krzysztof Kołodziejczyk, specjalista położnictwa i ginekologii z oddziału onkologii ginekologicznej Białostockiego Centrum Onkologii. Witam pana.
Dzień dobry.
Szlachetne zdrowie w Polskim Radiu Białystok.
W Polsce wciąż profilaktyka w porównaniu do innych europejskich krajów jest dość na niskim poziomie. Dotyczy to zwłaszcza działań mających zapobiec zachorowaniu na raka szyjki macicy. Nasza wiedza medyczna niestety nie jest na odpowiednim poziomie, choć to się już zmienia, zwłaszcza wśród młodzieży.
Trzeba szczepić się przeciwko HPV. Szczepienie przeciwko wirusowi jest bardzo ważne, nawet w późniejszym wieku niż mówi to ministerstwo, ponieważ zapobiega to nowotworów szyjki macicy, które są bardzo złośliwe i trudno z nich później wyjść na dobrą drogę.
Wszystkie kobiety, niezależnie od wieku, mogą zarazić się. Warto się szczepić, żeby zapobiegać. Chłopcy również powinni się szczepić. Oni również mogą przenosić tego typu choroby.
HPV powoduje również choroby np. mózgu lub tarczycy.
W miarę sporą wiedzę mają młodzi ludzie, ale warto wiedzieć więcej. Zanim będziemy mówić o raku szyjki macicy, którego wywołuje wirus brodawczaka ludzkiego, roztłumaczmy, jakie inne nowotwory może spowodować HPV. Proszę bardzo, dr Rafał Kisielewski.
Szacuje się, że wirus HPV odpowiada za mniej więcej 10% wszystkich nowotworów ogólnie. On zaraża nie tylko kobiety, ale może również choroba może również dotyczyć mężczyzn. Klasycznym przykładem choroby spowodowanej przez wirus brodawczaka ludzkiego jest rak szyjki macicy, ale nie tylko. Wirus ten może również powodować występowanie nowotworów w innych częściach układu rozrodczego, takich jak może powodować raka sromu, u obu płci może spowodować raka odbytu, u mężczyzn raka prącia. I teraz też równie duży problem to są raki głowy i szyi, które występują u obu płci. Wirus HPV nie tylko powoduje zmiany nowotworowe, ale też również łagodne brodawki, które są częstszym problemem, ale to są zmiany nieonkologiczne, tak? One nie powodują wystąpienia nowotworu. Są to zmiany łagodne i też one u obu płci mogą wystąpić.
A jak rozprzestrzenia się ten wirus?
Wirus rozprzestrzenia się drogą kontaktów płciowych i to jest praktycznie jedyna droga, na podstawie której ten wirus może się przenosić między osobnikami.
A co zrobić, by on nam nie zagrażał?
Bardzo ważna jest pierwotna profilaktyka, którą już w dzisiejszych czasach mamy.
I dr Krzysztof Kołodziejczyk.
Tutaj właśnie myślimy o szczepionce. Szczepionka, która zgodnie z refundacją i programem Narodowego Funduszu Zdrowia może być stosowana u zarówno dziewczynek, jak i u chłopców po ukończeniu 9 roku życia do 14 roku życia. Tymi szczepieniami zajmują się placówki podstawowej opieki zdrowotnej i ta profilaktyka pierwotna jest w tym momencie najskuteczniejszą metodą walki z tym rakiem szyjki macicy. Dzięki temu szczepieniu możemy zmniejszyć występowanie tego nowotworu w populacji.
A gdybyśmy przez najbliższych kilka lat zaszczepili wszystkie dzieci od 9 do 14 roku życia, to tak za dekadę można by powiedzieć, że już byśmy się w ogóle raka szyjki macicy na przykład pozbyli.
Mamy doświadczenia innych państw, między innymi Wielka Brytania czy Australia, która wprowadziła populacyjnie te szczepienia już jakiś czas temu i tam redukcja występowania tego nowotworu szyjki macicy osiąga poziom 70-80% względem punktu wyjścia, tak? W momencie, kiedy tych szczepień nie było. Tak więc nie wiem, czy mamy jakiś inny nowotwór, gdzie dzięki szczepionce możemy osiągnąć takie dobre wyniki.
Teraz jest ten darmowy program szczepień dla młodzieży do 14 roku życia. Czy to oznacza, że tylko do tego czasu można się szczepić? A co z 20-latkami, 40-latkami? Czy 60-latkami, czy oni też mogą?
Do 14 roku życia wystarczy, że rodzic, opiekun zapisze chłopca czy dziewczynkę do placówki POZ i tam oni otrzymają to szczepienie. Między 15 a 18 rokiem życia również ta szczepionka przysługuje takiej młodej osobie w formie bezpłatnej, tylko wtedy lekarz musi wystawić e-receptę. I ta e-recepta jest darmowa, wtedy do realizacji również taka osoba może się zaszczepić. A myśląc o osobach starszych, po tym 18 roku życia, takie szczepienie również jest korzystne. I tu cały czas pamiętamy, że nie tylko dla kobiet, ale również dla mężczyzn, tak?
Nawet 60-latków.
Wraz z wiekiem skuteczność tego szczepienia będzie mniejsza. Najważniejsze jest zaszczepienie osób, które nie rozpoczęły jeszcze współżycia, bo one nie spotkały się z tym wirusem na swojej drodze. Ta szczepionka nie spowoduje, że wirus, który już występuje w formie przetrwałej u danej osoby, że on zniknie. Ale te szczepionki, które mamy, one zabezpieczają przed dużą rodziną tych wirusów. Tak więc możemy się uodpornić przed zakażeniem inną rodziną tego samego wirusa, którego jeszcze możemy nie mieć.
A czy to szczepienie jest bezpieczne?
Jest. To jest jedna z najlepiej poznanych szczepionek, jeżeli chodzi o ilość osób zaszczepionych.
I bez różnicy, którą szczepionkę przyjmiemy?
W tym momencie są dwie szczepionki. Tak, jest dwuwalentna i dziewięciowalentna. Obie te szczepionki są już bardzo dobrze poznane.
A która jest lepsza?
Obie są bardzo dobre i to należy powiedzieć. Jaka jest różnica między tą walentnością? Dwuwalentna chroni przed dwiema rodzinami wirusa, dziewięciowalentna przed dziewięcioma rodzinami, ale te dwie podstawowe grupy wirusa odpowiadają za większość nowotworów szyjki macicy. Tak więc zaszczepienie nawet tą dwuwalentną daje bardzo dobrą skuteczność.
Ponieważ mamy Europejski Tydzień Profilaktyki Raka Szyjki Macicy, to teraz więcej o tej chorobie.
Szlachetne zdrowie w Polskim Radiu Białystok.
Przypomnę, że w studiu naszymi gośćmi są eksperci Białostockiego Centrum Onkologii, doktorzy Rafał Kisielewski i Krzysztof Kołodziejczyk. Czy tylko HPV, wirus brodawczaka ludzkiego, wywołuje raka szyjki macicy?
No zdecydowanie tak. To jest choroba, która ma jeden czynnik ryzyka i czynnik etiologiczny. Jest to właśnie zakażenie wirusem brodawczaka ludzkiego, wirus HPV.
A czy genetycznie jesteśmy jakoś bardziej podatni na działanie tego wirusa?
Są takie doniesienia, ale tutaj jakby genetyka nie odgrywa decydującej roli. Na przykład w raku jajnika zdecydowanie tak, nawet w raku trzonu macicy, natomiast w raku szyjki macicy jest to infekcja wirusem onkogennym HPV i to jest praktycznie w 100% czynnik sprawczy.
Jeżeli nie mamy szczepienia, to w jaki sposób możemy uniknąć?
No, uniknąć zakażenia praktycznie
które
się nie
skutkuje
da.
Skutkuje rakiem szyjki macicy.
U każdej aktywnej seksualnie osoby ryzyko zakażenia istnieje i to ryzyko jest duże. Tak? I ono rośnie wraz z ilością partnerów seksualnych, rośnie wraz z wiekiem rozpoczęcia aktywności seksualnej, intensywnością zachowań seksualnych i praktycznie, jeżeli można uniknąć nie współżyjąc, tak, ale to nie o to chodzi.
Jakie są najczęstsze objawy raka szyjki macicy?
Generalnie jest to nowotwór, który we wczesnym stadium nie daje żadnych objawów. I tu jest ten problem z wykryciem raka szyjki macicy, ponieważ we wczesnych stadiach nie mamy żadnego patognomonicznego objawu tej choroby. Jeżeli już występują objawy, to one występują w stadiach zaawansowania większych, które są już trudne do leczenia i trudne w ogóle do wyleczenia. Jeżeli mówimy o objawach, na które zwrócić należy uwagę, to są zaburzenia typu krwawienia międzymiesiączkowe, krwawienia kontaktowe, wystąpienie krwawienia po menopauzie również powinno budzić alarm, tak? Obfite krwawienia miesięczne, czyli wszelkie zaburzenia rytmu krwawień, które nie spełniają kryteriów prawidłowego miesiączkowania.
Powiedział pan, że wtedy trudniej jest leczyć tego raka.
No rak w stadium zaawansowanym jest zdecydowanie trudniejszy do leczenia.
Jest możliwy do wyleczenia?
Jest możliwy do wyleczenia, ale jest to trudniejsze, wymaga większych środków, większych nakładów i jest to mniej skuteczne.
To co zrobić, żeby jak najwcześniej wykryć tego raka, zanim pojawią się te objawy?
Sprawa jest bardzo prosta, ponieważ rak szyjki macicy rozwija się w ciągu praktycznie kilkunastu lat. I jeżeli kobieta regularnie chodzi do ginekologa, ma badania profilaktyczne typu cytologia, czy też badania w kierunku wirusa HPV, praktycznie ma 100% pewność, że na raka szyjki macicy nie zachoruje. Tylko wymagana jest regularność wykonywania badań cytologicznych i badań ginekologicznych.
Regularność, czyli czyli jak często ta cytologia?
To jest kwestia też dyskusyjna. Aktualnie w NFZ-cie istnieje program profilaktyki raka szyjki macicy, który zakłada wykonywanie cytologii raz na 3 lata od 25 do 65 roku życia. I to jest taka podstawa. Niemniej my jako ginekolodzy uważamy, że badanie cytologiczne powinno być wykonywane wcześniej. To zależy też od momentu inicjacji seksualnej. Jeżeli kobieta zaczyna współżyć od 16 roku życia, to optymalnie by było 2 lata po pierwszym stosunku już zacząć wdrażać ten screening cytologiczny. 65 lat nie jest też górną granicą wykonywania badań cytologicznych. Robimy to w konsultacji z lekarzem. Również wykonujemy te badania po 65 roku życia.
Czy słyszymy często o cytologii płynnej, że ona jest lepsza od tej tradycyjnej?
Jeżeli chodzi o te różnice, dla pacjentki tej różnicy nie ma w momencie, kiedy przychodzi do nas do gabinetu ginekologicznego. Samo pobranie się nie różni. Cała różnica polega na tym, że materiał, który pobieramy od pacjentki w cytologii klasycznej jest utrwalany na szkiełku. W cytologii płynnej ten materiał przenosimy do płynnego roztworu. Dzięki temu diagnostycy w zakładach patomorfologii mogą uzyskać lepszej jakości materiału do badania. Oni z płynu są w stanie wyodrębnić tylko to, co jest im potrzebne do tego badania.
Ale czy to znaczy, że on jest, ta cytologia płynna jest bardziej wiarygodna? Bardziej trafna? Może się ta zdarzyć, że ta przez szkiełko cytologia, że nie wykryje nam raka?
Na szkiełku będziemy mieli wszystko. Na szkiełku będzie wydzielina z dróg rodnych, na szkiełku będą bakterie, które nam zasłaniają obraz. Po dostarczeniu płynu do pracowni, laboratorium jest w stanie wyodrębnić sobie tylko te komóreczki, które chce badać. Pozbywa się tych różnych zanieczyszczeń, tak więc oni dzięki temu mogą obejrzeć tylko to, co jest potrzebne, tylko to, co chcą.
Czyli na jakość badania nie ma wpływu sposób jego przeprowadzenia?
Nie, to wszystko potem dzieje się w laboratorium, ta cała różnica.
A czy warto robić testy na obecność wirusa HPV?
Zdecydowanie warto. W dzisiejszych czasach, jeżeli chodzi o aktualną wiedzę medyczną, o najnowsze wytyczne, które na bieżąco powstają, bardzo możliwe, że za jakiś czas odejdziemy od badań cytologicznych jako screening, a pozostaniemy tylko i wyłącznie, w pierwszym etapie podkreślę, przy badaniu obecności wirusa HPV, jako główny sprawca i główny czynnik ryzyka wystąpienia tego nowotworu. Jeżeli chodzi o pacjentkę i to, co ją czeka, to tak naprawdę nic się nie zmieni. Ona też przyjdzie do gabinetu ginekologicznego i też będzie miała pobrany rozmaz starczy szyjki macicy. Badanie wirusa HPV jest to badanie DNA. Ono jest bardziej zaawansowane, tak więc troszeczkę dłużej może czeka się na wynik, ale jako główny winowajca i sprawca wystąpienia tego nowotworu, tak naprawdę cytologię będziemy wykonywać w sytuacji, w której wirus HPV będzie obecny i to będzie ten onkogenny rodzaj wirusa.
A często ten wirus mają kobiety?
To jest bardzo powszechny wirus. 70-80% osób w naszej populacji spotkało się z tym wirusem. U części ten wirus pozostaje z nimi do końca życia w postaci przetrwałej. I to właśnie te osoby...
I to test wykaże.
Tak. To znaczy, test wykaże obecność tego wirusa. My ten test potem powtórzymy, żeby sprawdzić, czy wirus jest nadal obecny, czy organizm sobie poradził i zwalczył tego wirusa.
Czyli może zwalczyć i wtedy wirus nie będzie powodował raka szyjki macicy?
Może. Dzieje się tak w 70 nawet procentach przypadków. Niemniej jednak nie powinno to uśpić naszej czujności, no bo stawka jest wysoka.
A czy są pewne grupy kobiet, które są bardziej narażone na rozwój raka szyjki macicy?
Wirus HPV jest głównym winowajcą, ale są dodatkowe czynniki ryzyka, jak palenie papierosów, duża ilość partnerów, jak też w statystykach podaje się mnogość porodów. Wobec niektórych źródeł 3 porody, w innych źródłach 5 porodów też zwiększa to ryzyko. Również trzeba powiedzieć o doustnej hormonalnej antykoncepcji. Stosowanie ponad 5 lat takiej antykoncepcji statystycznie zwiększa ryzyko wystąpienia tego nowotworu, ale też nie należy traktować antykoncepcji jako coś, z czego należałoby rezygnować. Bo tutaj dalej wracamy do wirusa HPV. Stosowanie tej antykoncepcji ułatwia temu wirusowi bytowanie w organizmie.
Czyli już wiemy, co zmienić w stylu życia, by zmniejszyć ryzyko raka szyjki macicy.
Zdecydowanie.
A czy wieloletnie zakażenie HPV może prowadzić do raka?
Znaczy to jest główny patomechanizm, bo takie przejściowe zakażenia typu rok, dwa lata i to jest, są najczęstsze, to one same, że układ immunologiczny sam zwalcza takie zakażenie i ten wirus po prostu jest eliminowany na zasadzie działania układu immunologicznego. Natomiast zakażenie przetrwałe, które jakby ten wirus bytuje w komórce dłużej niż dwa lata, przechodzi formę przetrwałą i wtedy może doprowadzić do zmian w morfologii tej komórki, powodować, że one, te komórki się nadmiernie dzielą, powstają tam mutacje, mutacje, które powodują wystąpienie raka. I to jest główny taki mechanizm powstawania raka szyjki macicy. Przetrwałe, długoletnie, przetrwały, długoletni infekcja tym wirusem w organizmie. W tkankach podatnych, bo to są tkanki szyjki macicy, nabłonek pochwy, czy też skóra krocza, skóra sromu, czy błony śluzowej jamy ucnej na przykład, tak?
Powrócę jeszcze do badań cytologicznych. Co oznacza nieprawidłowy wynik? No czy zawsze oznacza raka?
Są dwie kategorie. Jest wynik prawidłowy i nieprawidłowy. Wynik nieprawidłowy nie oznacza automatycznie, że my mamy raka, czy też mamy dysplazję, bo są różne kategorie nieprawidłowych wyników. Część z nich wynika po prostu z prostej infekcji jakiejś bakteryjnej, czy innej, jakieś mykoplazmy, czy grzybice. One powodują zmiany reaktywne w nabłonkach szyjki i one manifestują się w takich łagodnych zmianach w cytologii typu LCL czy ASCUS, prawda? Natomiast zmiany podejrzane typu HASIL to już są zmiany, które jakby wymagają diagnostyki pogłębionej w kontekście badań ginekologicznych i one mogą wynikać z obecności dysplazji szyjki, czyli de facto stanu przednowotworowego lub nawet raka, tak? I te badania pogłębione to już wykonuje się w gabinetach ginekologicznych. Głównie tu chodzi o badanie kolposkopowe, czyli badanie pod mikroskopem tarczy szyjki macicy i na podstawie tego badania mikroskopowego wykonywanego w powiększeniu identyfikujemy na tarczy szyjki macicy obszary podejrzane o wystąpienie dysplazji. Z tych obszarów z reguły pobiera się badanie histopatologiczne, czyli wycinek i oddajemy do histopatologów, którzy diagnozują, z jakim typem patologii mamy do czynienia. Czy to jest zmiana dysplastyczna, w jakiej skali ta zmiana dysplastyczna, czy to sobie łagodna dysplazja, czy dysplazja duża, i czy nawet rak. Tak? I to na tej podstawie wykrywa się w większości przypadków raka szyjki macicy.
I co oznacza dla pacjentki? Jakie kroki musi ona podjąć, lekarze podjąć w przypadku zmian przedrakowych i w przypadku raka? Jak wygląda tutaj leczenie?
Zmiany przednowotworowe, czyli te zmiany dysplastyczne, są łatwe do leczenia. Są to metody ekscyzyjne, czyli wycinamy po prostu tkankę zmienioną dysplastycznie, oddajemy to do badania histopatologicznego i praktycznie wyleczenie stadium przednowotworowym raka szyjki macicy jest w 100%. Tak? Możemy to wyleczyć i jesteśmy pewni, że leczenie będzie 100% skuteczne. Natomiast jeżeli już dochodzi do inwazji, czyli komórki raka naciekają błonę podstawną i szerzą się poza nabłonek, no to wtedy jest trudniejsze, ponieważ mamy już do czynienia z definicji z rakiem i tu już leczenie jest trudniejsze. Niemniej w pierwszym stadium raka też może mieć bardzo dużą skuteczność. Tak? W kolejnych stadiach, w stadium drugim, trzecim, ta skuteczność będzie drastycznie malała.
Czyli jakie są te metody leczenia?
Metody leczenia stanów przednowotworowych, no to są głównie metody chirurgiczne. Wycinamy tkankę zmienioną.
Wcześniej nie ma żadnej chemii?
Nie. W dysplazji nie leczymy. Chemioterapia i radioterapia to są zaawansowane metody zarezerwowane tylko i wyłącznie do nowotworów.
I te najnowsze metody leczenia w przypadku już raka szyjki macicy?
Znaczy generalnie w ogóle w onkologii w ostatnich latach następuje bardzo duży progres. Zmieniają się metody leczenia chirurgicznego, zmieniają się metody radioterapii, wprowadzane są nowe leki i jeżeli chodzi o aktualnie postępowanie w raku szyjki macicy, ono jest uzależnione od stopnia zaawansowania tego nowotworu. Okazało się stosunkowo niedawno, że Bo kiedyś paradygmat leczenia raka szyjki macicy to była operacja radykalna z usunięciem przymacic, węzłów chłonnych i tak dalej. Natomiast aktualnie mamy dostępne badania, na których podstawie możemy dostosowywać zakres leczenia chirurgicznego do stopnia zaawansowania. I możliwe są metody mniej radykalne i one są, wykazują się również wysoką skutecznością. Tak? Czyli usunięcie na przykład stożka szyjkowego, usunięcie samej szyjki, czy proste usunięcie macicy wystarczy do wyleczenia nowotworu we wstępnym stadium zaawansowania. W raku szyjki macicy również takim standardem postępowania było usuwanie radykalne węzłów chłonnych, czyli systemowe usuwanie węzłów chłonnych. Natomiast w onkologii aktualnie pojawiają się nowe metody i możemy identyfikować ten węzeł, który jest potencjalnie zagrożony wystąpieniem przerzutów. Są to metody tak zwane węzła wartownika i one też można powiedzieć przebojem wkraczają do onkologii, do leczenia raka szyjki macicy. Wybarwiamy odpowiednio ten węzeł i wiemy, który jest najbardziej zagrożony obecnością przerzutów. W tym momencie nie trzeba wykonywać usunięcia systemowego węzłów chłonnych. To jest procedura bardzo inwazyjna, może powodować powikłania, obrzęki limfatyczne i tak dalej. Jeżeli chodzi o leczenie, o radioterapię, wprowadzane są również nowe techniki, jak EMRT, czyli czy też planowanie radioterapii z zaawansowanymi technikami obrazowymi, tak jak PET. Wprowadzane są nowe leki, chodzi tu głównie o immunoterapię. Teraz w styczniu też wprowadzony został nowy lek w raku szyjki macicy. Immunoterapia w skrócie polega na tym, że są to takie leki, które w pewien sposób odblokowują działanie naturalnych mechanizmów zwalczających nowotwór, czyli układu immunologicznego. I teraz mamy takie leki, one są bardzo skuteczne w zaawansowanych stopniach nowotworu.
Czy po wyleczeniu raka szyjki macicy mogą być przerzuty na inne organy?
Przerzuty mogą się pojawić zawsze, mogą być na początku leczenia, dlatego przed wdrożeniem w ogóle leczenia raka szyjki macicy musimy zbadać dokładnie, zrobić badania obrazowe nie tylko miednicy małej, ale jamy brzusznej, czy też klatki piersiowej i wykrywamy. Tych przerzutów na wstępnym etapie leczenia nie ma. Tak? Oczywiście po zakończeniu leczenia musi być rutynowa kontrola onkologiczna takich pacjentek, bo mogą być znowu miejscowe, czyli w miejscu, w którym ten nowotwór był zlokalizowany pierwotnie, ale znowu może również się jakby ujawnić w postaci przerzutu do innych narządów, typu do wątroby, do kości, do płuc.
Ale jest jakiś czas, po którym możemy czuć się bezpiecznie, że już tych przerzutów nie będzie, bo minęło 5 lat albo 10 lat? I
generalnie obserwacja onkologiczna, taka rutynowa, trwa 5 lat. Tak? I jeżeli w tym momencie choroba nie nawróci, to z dużą prawdopodobieństwa możemy mieć pewność, że jesteśmy wyleczeni, ale to nie jest zasada, która jest jakby, do której się należy trzymać stuprocentowo, bo zawsze należy mieć tą czujność onkologiczną i ta czujność onkologiczna powinna być długotrwała.
Czujność onkologiczna tylko po stronie pacjentki, czy także lekarzy? 5 lat tylko opieki, kontroli nad pacjentką, czy więcej już tak co kilka lat, że ma obowiązkową wizytę?
5 lat to jest okres ścisłej obserwacji onkologicznej. Oczywiście po tych 5 latach pacjentka nadal powinna generalnie, niezależnie od chorób, które przeszła, raz w roku udać się do gabinetu ginekologicznego na badania profilaktyczne.
A programy profilaktyczne darmowe, dostępne w tej chwili w Polsce?
Jeżeli chodzi o raka szyjki macicy, to wydaje mi się, że już dzisiaj wspomnieliśmy o tym programie. Jest to program Narodowego Funduszu Zdrowia, Ministerstwa Zdrowia. Obejmuje on kobiety między 25 a 64 rokiem życia. I u takich pacjentek pobieramy tą cytologię. U pacjentek z grup ryzyka, z zaburzeniami odporności, tą cytologię możemy pobrać raz do roku. NFZ zakłada, że pacjentka bez innych czynników ryzyka, bez obciążeń, powinna mieć taką cytologię wykonaną raz na 3 lata.
Panowie mają przypięte do klap marynarek turkusowe wstążeczki. To znak tego tygodnia?
Tak, tak. To taki symbol. Każdy nowotwór ma wstążeczkę i w odpowiednim kolorze. I właśnie rak szyjki macicy jest to wstążeczka turkusowa.
O raku szyjki macicy i profilaktyce mówili dziś eksperci Białostockiego Centrum Onkologii. Dr Rafał Kisielewski, specjalista ginekologii onkologicznej, specjalista położnictwa i ginekologii z oddziału onkologii ginekologicznej oraz dr Krzysztof Kołodziejczyk, specjalista położnictwa i ginekologii z oddziału onkologii ginekologicznej PCO. Dziękuję panom za wizytę w studiu.
Dziękujemy.
Dziękujemy.
I za uwagę dziękuję Renata Reda. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze. Zapraszam też do słuchania programu Szlachetne zdrowie w podcastach Polskiego Radia Białystok.
Szlachetne zdrowie w Polskim Radiu Białystok.